Jezusowa kardiologia i portal niedziela.pl prezentują podcast Umajony. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Odcinek 31.
Czas leci naprawdę bardzo szybko i w sumie nawet nie wiadomo, kiedy 31 dni maja nam minęło. I tak, kochani, rozpoczynamy właśnie ostatni już odcinek naszego podcastu Umajonego. Całkiem niedawno, bo kilkanaście dni temu, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, obchodziliśmy w kościele święto Maryi, Matki Kościoła. I to właśnie Kościołowi chciałem, kochani, zadedykować ten dzisiejszy ostatni odcinek. Maryja, jak czytamy w jednym z tekstów mszalnych, rodzi założyciela Kościoła i od początku otacza go macierzyńską troską. W wielu momentach Pisma Świętego widzimy, jak troszczy się o wiarę uczniów, jak przyczynia się do jej wzrostu w Kanie Galilejskiej, jak wspiera i Jezusa, i Jego uczniów pod krzyżem na Golgocie, czy wreszcie jak pięknie towarzyszy uczniom w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. To macierzyństwo Maryi nad Kościołem dostrzegamy, kochani, również w samych dziejach tego Kościoła. Od samego początku chrześcijaństwa nie było takiej epoki, w której Maryja i jej opieka nie odegrałyby bardzo ważnej roli. Kościół naprawdę bardzo potrzebuje swojej mamy. I Jezus bardzo dobrze o tym wiedział, dając swojemu Kościołowi jej macierzyństwo, które przecież bardzo dobrze znał i którego sam najpiękniej doświadcza. Pamiętam, kochani, że kiedy byłem na drugim roku w seminarium, to w kościele zaczynał się wtedy rok duszpasterski pod hasłem Kościół naszym domem. I myślę sobie, że w tym stwierdzeniu jest bardzo dużo prawdy, bo przecież można doświadczać Kościoła jako domu. A nawet jeżeli tego się wciąż jeszcze w pełni nie doświadcza, to jest to temat do odkrycia, takie wyzwanie. Myślę jednak, że nawet jeśli ktoś w pierwszym odruchu nie patrzy na wspólnotę Kościoła jak na dom, to i tak nieraz miał w swoim życiu taki moment, w którym mógłby spokojnie powiedzieć o Kościele: tu jest moje miejsce, kocham ten Kościół, dobrze się w nim czuję, jak u siebie. Bo rzeczywiście, kochani, pośród świata Kościół naprawdę jest w stanie dać człowiekowi poczucie przynależności i bezpieczeństwa. A to są przecież cechy domu. I wiadomo, że może się tak zdarzyć, że ktoś z różnych powodów albo to poczucie przynależności jakoś osłabia, albo jego poczucie bezpieczeństwa w Kościele z różnych powodów nagle się chwieje. Ale nie zmienia to faktu, że ten dom, którym jest Kościół, ma dla swoich dzieci zawsze otwarte drzwi i że w tym domu czeka na każdego ojciec, tak jak w przypowieści Jezusa czeka ojciec na syna marnotrawnego i że w tym domu czeka mama, no bo co to za dom bez mamy? Wyjątkowo w ogóle trafnym określeniem Kościoła jest także nazywanie go właśnie matką. Czemu akurat tak? No bo to w sumie matka ma w rodzinie taką przedziwną, sobie właściwą moc tworzenia dobrych relacji między domownikami. Chyba każdy z nas jakoś to czuje, że to mama wnosi w rodzinę serdeczność, radość, wyrozumiałość. Potrafi troszczyć się także o relacje dzieci z ich ojcem. Jest jakby takim spoiwem miłości. I dokładnie tak samo jest nie tylko z Maryją jako matką w domu Kościoła, ale też z samym Kościołem. Kościół od początku mocno związany z Maryją przejmuje jej cechy. Potrafi przygarniać pogubionych, pocieszać smutnych, wspierać chorych i biednych, a przede wszystkim troszczy się o relacje człowieka z Bogiem i bardzo zależy mu na bliskości każdej duszy z Jezusem. I w tym naszym kochanym Kościele, którego mamą jest Maryja, widzimy oczywiście także wspólnotę. Chyba nikomu nie trzeba udowadniać, kochani, że człowiek jest stworzony do wspólnoty. Nikt z nas nie jest zresztą pozbawiony doświadczenia obecności drugiego człowieka. Myślę sobie, że spokojnie można tak powiedzieć, że to ludzka natura jest wręcz właśnie taka, wspólnotowa. Przecież to, co jest nam w stanie dać najgłębszą radość i właśnie wspomniane poczucie bezpieczeństwa, no a przede wszystkim to, co jest w stanie rozwijać naszą miłość, to nic innego jak właśnie bycie w różnego rodzaju relacjach, czyli we wspólnotach z drugimi. I z tą puentą chyba nikt się nie będzie kłócić, czy to wierzący, czy nawet niewierzący, że człowiekowi, niezależnie od powołania, nie służy dogłębna samotność. Ona nie byłaby zresztą zgodna z planem samego Boga, no bo zobacz, Bóg sam jest wspólnotą trzech osób, a zaraz po stworzeniu człowieka stwierdza, że niedobrze, aby mężczyzna był sam. To pragnienie wspólnoty jest wpisane w nasze serca, ono jest jakimś kodem genetycznym naszych wnętrz, utkanym przez samego Boga. I to pragnienie wspólnoty jest wręcz odbiciem prawdy o samym Bogu. Przepięknym planem naszego Ojca było stworzenie człowieka dla więzi, dla relacji, dla miłości. Zarówno dla miłości wobec Niego samego, jak i dla miłości ludzi względem siebie. O czym mówiliśmy zresztą trochę w jednym z poprzednich odcinków, który poświęciliśmy relacjom. Niestety, kochani, przez grzech pierworodny ta kondycja duchowa i społeczna nawet każdego z nas została dość mocno osłabiona. Człowiek sam z siebie, czego chyba każdy doświadcza, no potrafi być w relacjach bardzo trudny. Wszyscy nosimy w sobie przecież ślad tego, co się stało w raju. Te pierwsze kłótnie, pierwsze rozterki, zazdrość porównywania, nawet zabójstwo. I to życie we wspólnocie, do którego Bóg na samym początku już powołuje człowieka, ono będąc darem, no staje się jednocześnie zadaniem i wymagającym przedsięwzięciem. I jak się śledzi, kochani, Biblię, to można zauważyć, że właściwie historia naszego zbawienia nie jest niczym innym jak historią takich kolejnych wzlotów i upadków człowieka właśnie na płaszczyźnie relacji i wspólnoty z Bogiem i z ludźmi. I wreszcie Jezus, stając się człowiekiem, jakby przywraca ludziom jedność z Bogiem i uczy ich też jedności między sobą. Jakby z powrotem chce przywrócić ten porządek, który utraciliśmy w raju. Można powiedzieć, że Jezusa paliło i pali bardzo takie pragnienie, które wyraził w czasie ostatniej wieczerzy. Aby byli jedno. Jedno z Bogiem, jedno z bliźnimi, no i jedno we wspólnocie Kościoła. I myślę sobie, że to pragnienie Jezusowego serca, aby byli jedno, ono się pięknie spełnia właśnie w Kościele. Można właściwie powiedzieć, że Kościół jakby na nowo uświęca ludzkie relacje, upodabnia wspólnotę ludzi do tego, czym ona pierwotnie w ogóle miała być. Ten nasz dom Kościół, ta nasza matka Kościół, jakby na nowo przywraca zdrowie ludzkim więziom, tak mocno zresztą nadszarpniętym przez grzech. Przede wszystkim jednak Kościół stwarza nam doskonałą możliwość do wejścia w bardzo głęboką jedność, wspólnotę i zażyłość z Bogiem, a przecież to ona jest podstawą takiej zdrowej zażyłości z innymi ludźmi. Jezus przez powołanie Kościoła pragnie naprawić naszą zdolność do życia we wspólnocie z Ojcem i z człowiekiem. Może jednak teraz pojawia się w kimś takie pytanie: no dobrze, proszę księdza, ale skoro Kościół już tyle lat naprawia niby tę naszą wspólnotę ludzi, to czemu ciągle na świecie jest tyle zła i niesprawiedliwości między bliźnimi? Kochani, odpowiedź na to bardzo ważne i trudne pytanie, no paradoksalnie jest dość prosta. Kościół jest świętą wspólnotą wolnych grzeszników. Świętość naszej Matki Kościoła pochodzi od Boga, nie od nas. Od nas pochodzi grzeszność. Ale my dzięki Kościołowi jesteśmy w stanie wchodzić w tę rzeczywistość raju, utraconą niegdyś. No, warunek jest taki, żebyśmy otwierali się w tym Kościele na Boga, chcieli z Nim współpracować i kierowali się przykazaniem miłości bliźniego. Po prostu Kościół daje mi możliwość bycia w takiej pięknej i zdrowej wspólnocie z Bogiem i człowiekiem. No, ale to ode mnie zależy, czy ja z tej możliwości będę chciał korzystać. Kościół nie naprawi świata na siłę. Przypomina mi się, kochani, to, co Jezus mówi w jednej ze swoich przypowieści o zbożu i chwaście. Pozwólcie rosnąć obu aż do żniw. Uważajcie, byście wyrywając chwast, razem z nim nie wyrwali także tego młodego, delikatnego jeszcze zboża, które być może nawet ma poplątane jakoś w glebie korzenie z tym chwastem. Bóg nam daje czas i światu daje czas, ale dając mu czas, daje mu także Kościół jako piękną możliwość bycia zbożem i uchronienia się przed zagłuszeniem tym chwastem. Myślę sobie, kochani, że my, członkowie Kościoła, będąc takim zbożem na glebie świata, ostatecznie, jak to zboże, nie czerpiemy siły z walki z chwastem, ale z jak najgłębszego zakorzenienia się w glebie i z przyswajania wody, tlenu i słońca. Wyrywanie chwastu jest zadaniem ogrodnika. Myślę sobie, nie bez powodu chyba Jezus objawia się Marii Magdalenie jako ogrodnik. Ostatecznie więc, kochani, trudno oczekiwać od Kościoła, by wymazał ze świata całe zło. Nasz dom, nasza matka, nasza wspólnota Kościół ma inne narzędzia uświęcania. Mówiliśmy o tym zresztą trochę wczoraj. Nie tyle wyrywa ze świata wszystkie chwasty, ile pomaga zbożu tak rosnąć, aby pieło się do góry. I to jest właśnie także zadanie matki, która nie do końca ma wpływ na to, jakie są jej dzieci, ale ma realny wpływ na to, jakie okoliczności wzrostu im stworzy. Ostatecznie i tak każde z jej dzieci jest wolne, ale matka do końca to, co może zrobić, to robi i to, na co ma wpływ, na to wpływa. W tym naszym spojrzeniu na Kościół warto, kochani, także zwrócić uwagę na to, że on nie jest ani najpierw, ani tylko instytucją, ani w ogóle nie ogranicza się do tylko tego, co się widzi. Przecież Kościół to także wszyscy święci w niebie, to nasi zmarli w czyśćcu, o których mówiliśmy też kilka dni temu, to są nasi patronowie, no i wreszcie my, żyjący na ziemi. Kościół to jest naprawdę piękna, taka nowa rodzina z Bogiem i z Maryją. I oczywiście nie da się już na ziemi poznać wszystkich naszych sióstr i braci z tej rodziny. Zresztą nie tylko nie da się ich poznać, ale nawet z tymi, których znamy, trudno się zawsze we wszystkim zgadzać, tak będzie dopiero w niebie. Ale mimo wszystko takim przedsmakiem nieba jest dla nas Kościół. No bo to jest miejsce, gdzie ludzi nazywam siostrami i braćmi. No bo to jest rzeczywistość, w której w jakimkolwiek kraju bym nie był, będąc na mszy świętej, umiem się w niej odnaleźć. Bo mamy jedną piękną celebrację, w czasie której Bóg znowu odwiedza nas na ziemi. I myślę sobie, kochani, jeszcze o tym, że mówiąc o naszym Kościele, nie sposób pominąć także tego bardzo ważnego tematu, który z woli samego Jezusa od początku stabilizuje nasz Kościół, a którym są jego pasterze. No, ciekawie nam się, kochani, porobiło w tych medialnych czasach. Żartujemy sobie, kochani, nawet czasem z kolegami księżmi, że takie trzy najmniej popularne słowa, których można dzisiaj użyć z ambony, to pasterze, posłuszeństwo i hierarchia. I w sumie wielka szkoda, bo te trzy rzeczywistości nie tylko, że nas dotyczą z woli samego Jezusa, ale są przepięknym i skutecznym kanałem działania łaski Bożej. Myślę sobie, kochani, czasem o pasterzach tego naszego kochanego Kościoła, że przez to, że właściwie każdego dnia można ich usłyszeć w mediach, obejrzeć na ekranach i to w bardzo różnych kontekstach, no istnieje takie niebezpieczeństwo, że człowiek zacznie w pierwszym rzędzie patrzeć na nich jak właśnie na bohaterów mediów, jak na katocelebrytów. A mając przecież na ekranach bardzo wielu ludzi Kościoła, człowiek zaczyna wierzyć, że może sobie spośród nich po prostu swobodnie wybierać tych, którzy najbardziej mu odpowiadają. Ale myślę sobie, to, że nasi księża biskupi są obecni w mediach, i to w bardzo różnych mediach i w bardzo różnych okolicznościach, nie zmienia faktu, że to nie są ani najpierw, ani wyłącznie bohaterowie mediów, ale zawsze niezmiennie pasterze i następcy apostołów. To się nigdy nie zmieniło. Jezus buduje Kościół na fundamencie swoich apostołów, udziela im władzy wiązania i rozwiązywania i bezpośrednio od Jezusa przez nich samych aż do dzisiaj zachowujemy taką apostolską ciągłość. I choćby nie wiem, w jakim świetle przedstawiano czasem biskupów, to kochani, okręt potrzebuje kapitana. Zarówno tak jak okręt Kościoła potrzebuje Piotra, czyli papieża, tak i okręty naszych kościołów lokalnych potrzebują swoich kapitanów, właśnie mianowanych przez papieża księży biskupów. I choćbym naprawdę nie wiem, co jeszcze widział czy przeczytał o nich w mediach, to i tak nigdy nie odważę się płynąć okrętem bez kapitana. Jak chcesz, to sobie płyń, ale ja się nie odważę. Bo super, że jesteśmy fajną łodzią, świetnie, że wiatr wieje w piękne i duże żagle, ale jeżeli wybrany z woli Bożej kapitan nie trzyma steru, to i tak się rozbijemy. Jeśli już, kochani, płyniemy po morzu świata w okręcie Kościoła, jak to zresztą pięknie opisywał Jan Bosko w jednym ze swoich snów, o których wspominaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, i jeżeli mamy już przez Boga daną tę łaskę, że jesteśmy w tej załodze tego okrętu, to w naszym wspólnym interesie jest wspieranie tego kapitana, mimo jego ludzkich słabości. Pasterze są ludźmi. Swoją drogą, ciekawe, jakim ty byś był biskupem, gdyby ciebie Pan Bóg na to powołał. Łatwo się mówi, gdy coś nas nie dotyczy. I to jest, kochani, naprawdę bardzo krzywdzące uproszczenie, jeżeli patrzy się na pasterzy Kościoła wyłącznie przez to, co widzimy w mediach, a już nie daj Boże, wyłącznie przez pryzmat różnych trudnych i skomplikowanych sytuacji, którymi oczywiście dobrze, że Kościół i świat się też zajmują. W każdym razie, no tak jak to w mediach, dobro zawsze będzie cichsze i bardziej ukryte i mniej popularne. Swoją drogą pamiętam, kochani, jaką smutną puentą było, gdy w sumie na jednym z ostatnich wykładów po 5 latach studiów medialnych stwierdziliśmy na nowo ze znajomymi studentami, że pośród tak zwanych wartości newsotwórczych naprawdę nie odgrywa większej roli to, czy coś jest piękne, czy jest dobre, i niestety nawet na pierwszym miejscu nie to, czy to jest w pełni sprawdzone. W teorii news values, czyli tych wartości godnych newsa, niezmiennie pierwsze skrzypce grają sensacja, szok, przykucie uwagi, niedopowiedzenie i wielka emocjonalizacja przekazu. I myślę sobie, w jaki sposób ja mogę oczekiwać od mediów, że one przedstawią mi pełny obraz naszych pasterzy. Ich posługa, kochani, jest w pewnym sensie też bardzo wzruszająca. Ja chcę, kochani, mimo wszystko wciąż ufać naszemu Jezusowi i w naszych pasterzach widzieć Jego miłość do nas. Przecież On dzięki nim opiekuje się Kościołem. Przecież tak zwana hierarchia to nie jest jakaś skostniała struktura albo jakiś wyłącznie, nie wiem, relikt średniowiecznych układów. Jezus tak to ustawił, że Kościół od początku ma 12 kolumn apostołów, spośród których Piotr jest pierwszym pośród równych, jak Kościół to sam ujmuje. I ta ciągłość zachowana do dzisiaj, ona tak naprawdę nas chroni. Bez papieża mój biskup nie byłby biskupem. Z kolei bez niego ja nie byłbym kapłanem. Z kolei bez kapłaństwa nie mielibyśmy Jezusa na ołtarzu, nie byłoby sakramentów. To musi tak działać. No chyba, że pozbędziemy się w ogóle pasterzy, czyli kapitana z okrętu. Zerwiemy w ogóle z hierarchią i z czym my wtedy zostaniemy? Z pustym tabernakulum. A ja to jednak wolę, żeby w Kościele, mimo że ma słabości, wieczna lampka wiecznie płonęła. Gdzie my pójdziemy bez Jezusa? I myślę sobie, kochani, jeszcze, że zwłaszcza we współczesnym świecie ta posługa księży biskupów, no którą my jako księża, zwłaszcza diecezjalni, no szczególnie blisko jakoś możemy oglądać, ta ich służba wcale nie jest taka łatwa, jak się wydaje. Każdy z naszych pasterzy, przecież gdy został powołany do bycia biskupem, no ciągle był człowiekiem, świadomym swoich ograniczeń i słabości. I zwłaszcza w tych czasach to myślę, że można podziwiać, kochani, ludzi, którzy dobrze wiedzą, z czym to się wiąże. Już nie tylko w perspektywie tych zobowiązań wobec Kościoła, ale także w perspektywie tego, jak świat, jak media funkcjonują. Musieli wiedzieć nasi pasterze na samym początku tej drogi, że od tego momentu prywatność będzie już praktycznie zerowa, że często będą musieli rozwiązywać problemy, których sami nie zapoczątkowali, że terminarz wypełniony od rana do wieczora, że kolosalna czeka ich odpowiedzialność zarówno przed ludźmi, jak i przed samym Bogiem i jednocześnie, że w tym wszystkim, mimo że praktycznie przez całą dobę są pośród ludzi, którym służą, to w bardzo wielu tematach ciągle są samotni. Najchętniej każdy z nas przeciągnąłby danego biskupa na stronę swoich własnych poglądów, przekonań i wspólnot. A ostatecznie ich zadaniem jest być bardzo blisko Mistrza Jezusa, prowadzić Kościół dalej przez te trudne czasy, prowadzić nas do zbawienia i głosić Ewangelię. A w tych zadaniach możemy ich bardzo konkretnie wspierać. Ja nie chcę oczekiwać od naszych pasterzy, że rozwiążą każdy problem, że znajdą odpowiedź na każde pytanie, że rozwiążą mi wszystkie dylematy, a najlepiej jeszcze rozpiszą najbardziej genialny, nie wiem, program kościelny i polityczny. Nie chcę ich zarzucać takimi oczekiwaniami, bo ich zamęczę. Na tym okręcie Kościoła, którym płyniemy wszyscy, chcę mojego kapitana wspierać, słuchać i być do jego dyspozycji. I to jest, kochani, właściwie postawa, którą obserwujemy już w samym Nowym Testamencie, kiedy czytamy na przykład w listach apostołów, jakie postawy ostatecznie wpływały na rozwój wiary i chroniły wspólnoty, a jakie postawy wiernych gasiły ducha w pasterzach i siały ferment także między nimi samymi. I na sam koniec, kochani, tego ostatniego odcinka, w którym skupiamy się dzisiaj na Kościele, którego Maryja jest matką, chciałbym odnieść się, kochani, na koniec do samego posłuszeństwa w Kościele, do tego trzeciego, najmniej popularnego dzisiaj słowa. Mówimy często, że Maryja jest doskonale posłuszna i to prawda, jest służebnicą Pana, absolutnie posłuszną Jego woli. Ale myślę sobie, kochani, że to posłuszeństwo Maryi wcale nie wyraża się wyłącznie w posłuszeństwie bezpośrednim względem Boga Ojca. Jej piękną postawę, która nas, wiernych Kościoła, może zainspirować, odkrywamy nie tylko w jej nastawieniu względem Boga Ojca, ale także w jej stosunku do ówczesnych przepisów religijnych. I mnie osobiście, kochani, już w seminarium, pamiętam, zaczęły zastanawiać takie dwie sceny. Pierwsza z nich dotyczy tego, co Biblia nazywa czasem oczyszczenia. Chodziło o rytualne oczyszczenie. Czytamy o Maryi, kiedy upłynęły dni jej oczyszczenia. I myślę sobie, jak to? Maryja, niepokalana, najczystsza, rodząca samą świętość, ona się musi z czegokolwiek rytualnie oczyszczać? A jednak... I w tym kontekście, kochani, naprawdę widać piękną postawę Maryi, bo mimo że dosłownie nie potrzebowałaby żadnego rytualnego czasu oczyszczenia, to jednak pokornie realizuje to, do czego wzywała ją religia żydowska. I podobnie, kochani, z tą sceną, która zresztą znajduje odzwierciedlenie w czwartej tajemnicy radosnej, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. I znowu, czy Jezus, Syn Boga, potrzebowałby w ogóle jeszcze ofiarowania Go Bogu? No pewnie nie. A jednak Maryja z Józefem pokornie spełniają ten obrzęd i są posłuszni wskazaniom religijnym. I taka trzecia sprawa, którą jakoś ostatnio, kochani, odkrywam. Apokalipsa nazywa Jezusa, czyli baranka, świątynią zbawionych. Syn Maryi jest świątynią. A Maryja, która przynajmniej przez 30 lat dzień w dzień przebywała przy tej świątyni i sama nosząc Jezusa pod sercem była Jego świątynią, ona pokornie razem z Józefem udaje się do świątyni zbudowanej rękami ludzi. I to jest w sumie piękne. ta pokora Maryi i to jej posłuszeństwo w tych wskazaniach religijnych są dla mnie ciągle naprawdę mocną inspiracją, żeby się po prostu nie bać Kościoła słuchać i w posłuszeństwie dać mu się prowadzić. I oczywiście, kochani, posłuszeństwo wcale nie jest ślepe. Posłuszeństwo wcale nie jest bezrozumne. Posłuszeństwo to jest zaufanie i przekonanie, że ja wcale nie wiem wszystkiego najlepiej. Dlatego w ogóle nie dziwi mnie, że na przykład święty Franciszek Salezy napisał o posłuszeństwie takie słowa: posłuszeństwo jest największym antidotum przeciwko pysze, a przezwyciężenie pychy jest przezwyciężeniem wszystkich grzechów. Podobnie zresztą, kochani, bardzo wielu świętych odnosiło się w swoich dziełach i w swoim nauczaniu właśnie do takiej cnoty i postawy posłuszeństwa. Święty Tomasz z Akwinu napisał na przykład, że posłuszeństwo z jednej strony jest cnotą najuciążliwszą, ale z drugiej jest przez to najdoskonalszą ze wszystkich cnót. Wspomnijmy jeszcze, kochani, słowa świętego Grzegorza Wielkiego. Przez inne cnoty zwalczamy złe duchy. Przez posłuszeństwo Kościołowi zwyciężamy złe duchy. Na końcu niech nam, kochani, jeszcze pomogą słowa mojego też ukochanego świętego Augustyna. Posłuszeństwo jest największą cnotą, matką i początkiem wszystkich cnót. I myślę sobie, kochani, czy nie jest właśnie tak, że to miłość do pasterzy i posłuszeństwo Kościołowi dzisiaj są jakoś mocno osłabiane, nie wiem, może nawet celowo, właśnie dlatego, że Kościół bez nich nie przetrwa, a wierni się pogubią. Dlatego, kochani, zachwyca mnie postawa niektórych świętych, już nie tylko ich słowa, ale konkretne odniesienie się do Kościoła, jakie dostrzegamy na przykład u świętego ojca Pio, u świętej Faustynki, czy u księdza Dolindo, czy właściwie u każdego innego świętego. Ojciec Pio, którego srogo wysmagały pewne decyzje przełożonych, przyjął wszystko w posłuszeństwie, i ostatecznie okazało się, że były to jakby ciosy dłuta, które wyrzeźbiły przepięknie jego pokorę i świętość. Podobnie z Faustyną, która rozmawiając z Jezusem Miłosiernym, jednocześnie bardzo pokornie spełniała swoje zwykłe, codzienne obowiązki. A kiedy z różnych powodów miała od swoich przełożonych zakazy i widziała, że mimo rozmów nie da się ich pokonać, to po prostu je przyjmowała. A historię księdza Dolindo to niech już sobie, kochani, każdy znajdzie sam. Ja nie chcę, kochani, też powiedzieć, że każda decyzja pasterzy Kościoła czy przełożonych jest zawsze idealna, bezbłędna, wolna od ludzkiego czynnika i tak dalej. Nie, nie. Grzeszni i słabi jesteśmy wszyscy. Ale ostatecznie każdy przed Jezusem i tak odpowie za własne decyzje, jeżeli je podejmuje, i za posłuszeństwo, jeżeli do Niego jest zobowiązany. Wiadomo, że w Kościele absolutnie nie tylko nie trzeba, ale wręcz nie można być posłusznym, jeżeli jakaś decyzja związana jest z grzechem albo z jakimś, nie wiem, totalnym przekreśleniem czy unicestwieniem zdrowia czy życia człowieka. Ale z drugiej strony, kochani, takie wyjątki absolutnie nie przeczą tej pięknej regule, że swoich pasterzy dał nam Jezus i ciągle przez nich prowadzi swój Kościół, bo go bardzo kocha. I tak na sam koniec, kochani, warto podkreślić, że miłość do pasterzy Kościoła jest jedną z najbardziej maryjnych cech. Przecież dzięki Maryi, o czym powiedzieliśmy już przed chwilą, wzmacnia się wiara apostołów w Kanie Galilejskiej. Maria troszczy się o Jezusa i Jego uczniów w czasie ich podróży czy wizyt w rodzinnych stronach. Ona wspiera uczniów swojego Syna po Jego śmierci. I wreszcie omadla swoich kochanych apostołów i razem z nimi się modli w Wieczerniku i dzięki jej obecności i wsparciu umieją tworzyć jedno w tej wspólnocie i otrzymują na modlitwie Ducha Świętego. Maryja bardzo kocha uczniów swojego Syna, szczególnie tych powołanych do tak szczególnej misji, jaką jest bycie pasterzem. I ta nasza Matka Kościoła, która nie gorszy się słabościami żadnego ze swoich dzieci, nie przeraża się także słabościami pasterzy tego Kościoła. I myślę sobie, kochani, a nawet jestem pewien, że nie jeden z nas, księży, sam by się naprawdę nie powołał. Ja bym siebie sam na księdza nie wybrał. Ale dlatego właśnie Jezus mówi, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I wierzyć w sens tego tajemniczego, przedziwnego wyboru Jezusa pomaga nam właśnie Jego Matka. Ciągle i niezmiennie, tak jak na kartach Nowego Testamentu, ona troszczy się o tę bliskość serc, uczniów z sercem Jezusa. Ja chcę robić to samo i tak jak ona, razem z nią omadlać pasterzy, nie gorszyć się ich słabościami i tak jak tylu świętych ufać naszym pasterzom i nie bać się posłuszeństwa, które również dostrzegamy w postawie Matki Bożej, zarówno w jej stosunku do Boga Ojca, jak i też w jej odniesieniu do wymagań religijnych. I w ten sposób, kochani, końca dobiega nie tylko ten ostatni odcinek, ale cały cykl podcastu Umajonego. Chciałem więc, kochani, krótko podziękować wszystkim wam, i każdemu, kto w tym czasie choćby jeden raz zerknął do jakiegoś odcinka. Moją wdzięczność, kochani, chciałbym wyrazić takim duchowym prezentem. Jutro zaczyna się czerwiec, miesiąc serca Jezusowego, dlatego jutrzejszą mszę świętą odprawię właśnie za każdego z was, słuchaczy podcastu Umajonego. I was, wasze rodziny i wasze intencje powierzę jutro w czasie Eucharystii sercu naszego kochanego Pana Jezusa. I was wszystkich i waszych bliskich niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.